Przed mikrofonem Jolanta Drużyńska. Dobry wieczór. Kraków, ulica Grodzka. Kilka numerów za słynną kamienicą dawniej pod Świętej Anny, przebudowaną w latach 30. przez Adolfa Szyszko-Bohusza, mieściły się w czasach PRL-u prawie ze sobą sąsiadując. Dwa sklepy reprezentujące największe w czasach PRL-u firmy modowe. Łódzką Telimenę i warszawską Modę Polską. Świat mody lat 60. XX wieku, który starał się przełamać siermiężność socjalistycznego, nasyconego ideologią designu, wprowadza najnowsza powieść Katarzyny Drogi Jaskółki. O kobietach mody PRL-u rozmawiać będziemy z autorką w historycznej odsłonie dobrych książek. Zapraszam.
Dobre książki.
Rok 1956. Polityczna odwilż w PRL-u znalazła ona również odbicie w rządowej propagandzie. Wieloletnia presja bycia kobietą na traktorze złagodniała. Ekstrawagancja w stroju nie była już postrzegana tak bardzo jako sympatyzowanie z wrogą kapitalistyczną kulturą, chociaż oczywiście całkowita swoboda w tym względzie i pozbycie się balastu ideologii nie było ani tak łatwe, ani szybkie i z różnym natężeniem towarzyszyło kulturze, także i modzie, do końca istnienia PRL-u. W realiach końca lat 50. i 60. XX wieku umieściła akcję swojej najnowszej książki Katarzyna Droga. Dziennikarka i pisarka, autorka powieści z historią w tle. Wśród tych książek jest powieść o Oli Piłsudskiej, o Joannie Chmielewskiej, o Hance Ordonównie, o Helenie Miszkównie, także o Hance Bielickiej, ale jest też opowieść o kobietach mody PRL-u. Ta powieść nosi tytuł Jaskółki. W studiu Polskiego Radia w Białymstoku jest autorka książki Katarzyna Droga. Witam serdecznie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam słuchaczy, bardzo mi miło.
Katarzyna Droga pochodzi z Zambrowa na Podlasiu, jest absolwentką filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Za sobą ma karierę nauczycielską, ale też współpracę z magazynami edukacyjnymi, czasopismami kobiecymi. Przez pewien czas stała na czele pierwszego ilustrowanego magazynu psychologicznego w Polsce Sens, Rozwój, Zdrowie i Piękno. No i pisze książki. Książki, których bohaterkami są kobiety, więc na początek o tym właśnie pisarstwie, o historii, o pokazywaniu kobiet nie bojących się wyzwań, idących jakby na przekór czasom, w którym przyszło im żyć. No więc zacznijmy od tej historii pisarstwa.
Tak, tak się stało, że zostałam, przynajmniej przy współpracy z wydawnictwem Znak, zostałam taką specjalistką od kobiet, takich, które gdzieś zniknęły nam w niepamięci, w zapomnieniu, albo pamiętamy je inaczej, przypinając łatkę, mając taki wizerunek bardzo określony. Znalazłam swoistą misję taką w odkopywaniu prawdy o nich, w przypominaniu ich, jak w przypadku czy Oli Piłsudskiej, czy Hanki Ordonówny, czy Hanki Bielickiej, czy Joanny Chmielewskiej. Jak widać, są to kobiety bardzo silne, nie zawsze znane nam i zawsze jakoś tak czytając o nich, szukając, szperając w ilości materiałów mniejszej lub większej, starałam się znajdować ciekawe rzeczy o nich, ale też z nimi zaprzyjaźnić. I od razu powiem może, że proszę zobaczyć, że te kobiety, choć pisałam o polityce, o estradzie, o pisarstwie, to kobieta jest kobietą i zawsze temat ściągał mnie jakoś w stronę obyczajowości i w stronę mody. Krynolin, kapeluszy, gorsetów raz odgrywały rolę ogromną, powiedzmy sobie, nawet w walce politycznej i konspiracji. Innym razem właśnie miały też znaczenie psychologiczne. A zaczęłam swoje pisanie od utrwalenia historii rodzinnej, podlaskiej historii rodzinnej, mojej rodziny i też, uwaga, kobiet niezwykłych, historii kobiet od początku wieku XX po początek wieku XXI, więc z całą panoramą przemian obyczajowych w modzie też.
Skupiła się pani raczej na powieści, to nie są biografie w sensie takim naukowym czy popularno-naukowym, a powieść.
Celowo wybrałam taką formę, chociaż przy pierwszych biografiach zastanawiałyśmy się z redakcjami wydawnictw, jaka forma byłaby lepsza. Powieść biograficzna ma swoje plusy i minusy, ma swoje urokliwe przyjemności takie, że można stosować jednak pewną fikcję, że można zajrzeć za zamknięte drzwi. To, co dla mnie jest bardzo ważne, istotne jest tło obyczajowe, istotne są właśnie stroje, sceneria wydarzeń. To wszystko, co w takiej biografii dokumentalnej właściwie umyka. Tam są fakty, 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 źródła, źródła, źródła. W powieści biograficznej fakty nadal muszą istnieć. Ze źródeł nadal się korzysta, bo nie ma możliwości, żeby opowiadając o czyimś życiu nakłamać, tak? Nazmyślać jakieś historii, które nie bywały, które nie miały miejsca. Natomiast naprawdę otwierają się rozmaite drzwi dla dialogu, dla takiego konstruowania postaci, która staje się bliższa, z którą łatwiej się utożsamić. No i przede wszystkim można pokazać też epokę. W powieści biograficznej główną bohaterką jest główna postać, to prawda, ale oprócz niej bohaterami stają się właśnie świat, w którym przebywa, obyczaje, które przełamuje lub musi się do nich stosować, przestrzeń, to miasto, to dwór, które też odgrywają bardzo znaczną rolę, a są ciekawe dla czytelnika. Czytelniczki lubią czytać książki z fikcją i doszliśmy do wniosku, że w ten sposób dotrzemy do większej ilości sympatyzujących z takim gatunkiem osób. Oczywiście są minusy, bo jest to gatunek, który nie pozwala fantazji. Z jednej strony jest taki, posługuje się fikcją fabularną, więc każe budować dialogi i postacie, a z drugiej strony stawia dość mocne granice prawdy, zgodności z faktografią.
Więc z jednej strony można powiedzieć, że jest to przyjemne i do pewnego stopnia łatwe, jeśli porównamy z książką naukową czy popularno-naukową, no ale z drugiej strony jest to też za każdym razem dla pisarza wyzwanie, no a dla nas czytelników też przyjemność, żeby zanurzyć się za każdym razem w tę epokę. No i tutaj, ponieważ jednak pisarzowi wolno trochę więcej, w związku z powyższym może nas wciągnąć w tę sytuację i w tę epokę, no podobnie by już przejść do pani najnowszej książki w ten czas z przełomu lat 50. i 60. W posłowiu tej książki, Jaskółki, powieść o kobietach mody PRL-u, ujawniając jakby kulisy napisania tej najnowszej książki, przywołuje pani takie pismo Ty i ja. To jest miesięcznik, to był miesięcznik poświęcony sprawom szeroko pojętej kultury. Wydawany był od 1960 roku. No i tam publikowano, czy ukazywały się artykuły poświęcone psychologii, aktualnościom ze świata muzyki i filmu, ale także wzornictwu przemysłowemu. No i podobno kobiety kupowały Ty i ja, jednak wyłącznie dla działu mody prowadzonego przez Teresę Kuczyńską. Więc zaczęło się od przywołania przez panią tego pisma, tego miesięcznika Ty i ja. No i potem poszło już, tak?
No tak, to było jedno ze źródeł, tak zwane źródła znalezione w głębinach szuflady, ponieważ moja mama kupowała i prenumerowała Ty i ja. Poza tym też burdy, które w tamtym czasie były takim wyznacznikiem mody, co więcej dawały możliwość uszycia sobie czegoś, bo miały wykroje. Ty i ja wykrojów nie posiadało w swoim zestawie, ale dość dokładne opisy, ilustracje, przez długi czas ilustracje rysunkowe, zresztą do końca w pewnej mierze rysunkowe, ale potem te zdjęcia, fotografie zaczęły zdobywać coraz mocniejszą pozycję w prasie polskiej, w ogóle nie tylko w Ty i ja. Ono cieszyło się taką opinią pisma elitarnego, takiego, powiedziałabym, nie pradziadka, tylko prababci, prababci współczesnych kobiecych pism luksusowych, bo owszem, trochę aspirowało do tego, żeby konkurować z krakowskim przekrojem, ale przekrój postrzegany jako bardziej publicystyczne jednak pismo, takie można powiedzieć obojnacze w cudzysłowie, tak? Natomiast jeśli chodzi o Ty i ja, to ono pokazywało lifestyle, no wtedy tak tego nie nazywano, ale były tam wywiady, było sporo o muzyce czy o filmach zachodnich, takie trochę było właśnie, taki był tutaj underground. Tak. Pamiętam, kiedy czytałam, szukałam tych informacji o modzie, to wpadały mi w oko i felietony o jazzie, o najnowszej powieści Bułhakowa, o jakimś filmie z zachodu. No to naprawdę, naprawdę w tamtych czasach, w latach 60. na początku nie było wcale takie zwykłe jak dzisiaj to postrzeganie. Kagamy wręcz było pewną walką w kulturze, pewną kontestacją i odwagą. I tak, Teresa Kuczyńska zajmowała się tam kwestiami mody, pokazywała w każdym numerze dość szeroki, kilkukolumnowy dział takiej właśnie sesji modowej, stylizacji, ale także było sporo porad. Te porady były też w Przekroju, te porady były też w innych kobiecych pismach, bo przecież Kobieta i Życie już wtedy było zwierciadło, było te porady czytamy dzisiaj z uśmiechem, bo to takie urocze i takie zakotwiczone w obyczajowości tej epoki, pokazujące też, jak bardzo zmieniło się życie kobiet, takie codzienne, takie obowiązki, takich w zakresie obowiązków domowych. No ale te mody, te pokazy mody rzeczywiście, wydaje mi się, mogły też dyktować to, jak wyglądała polska ulica. Myślę, że kobiety chętnie sięgały po te zdjęcia, po te porady, bo nie były też one takie, jak często to po dziś dzień też mówimy o tych wielkich pokazach mody światowych, gdzie te dziewczyny pokazują się niemal w konstrukcjach, a nie w zwyczajnych ubraniach. Kto to będzie nosił i gdzie? Nie do biura, nie na zakupy, tak? Jakieś kapelusze na konstrukcji drucianej. Ale w Ty i Ja te płaszcze, kurtki, również dział mody dziecięcej, buty, sukienki, żakiety były pokazywane polskim kobietom lat 60. po to, żeby się inspirować. I rzeczywiście inspirowały one, bo ja pamiętam jeszcze panie z tamtych czasów, rzeczywiście takie rzeczy się nosiło. I co warto chyba dodać, nie były one wcale dostępne tak w sklepach. My dzisiaj żyjąc w świecie wielkiej konfekcji, dużych centrów handlowych, nie zdajemy sobie sprawy, że tych ubrań nie było tak do dostania w sklepie, nie mówiąc o zamówieniu ich, tak, przez internet. I panie bardzo często i przede wszystkim zwyczajnie szyły je sobie w domu. Szyły je sobie w domu lub, uwaga, bardzo popularny i ważny był wtedy status krawcowej. Teraz już tego nie ma. Nie aż tak, tak? Bo pewnie gdzieś tam bywają, ale krawcowa w każdej dzielnicy, w małym miasteczku, to była naprawdę oblegana osoba, bo szło się do niej na przykład z takim Ty i Ja i po naradzie i po zdobyciu znanymi sobie tylko środkami, sposobami, znajomościami materiału, można było odtworzyć taki właśnie model.
Też tak ta Polska od tej strony wyglądała, ale te krawcowe cieszyły się powodzeniem nie tylko w małych miasteczkach, w dużych miastach też. Kolejki ustawiały się oczywiście bardzo długie, ponieważ one patrząc na zdjęcia, patrząc na ilustracje, mogły same przygotować sobie wykrój. A to, jak pani wspomniała, pojawienie się burdy, która dostępna była w ówczesnych, tamtejszych empikach. W burdach były wykroje, więc już można było samemu, mając maszynę do szycia, czy mając zaprzyjaźnioną krawcową, już z tym wykrojem do niej pomaszerować, czy samemu coś uszyć. Ja tu jeszcze tylko uzupełnię, bo to pismo, ten miesięcznik Ty i Ja, rzeczywiście przeznaczony, powiedziałabym, no, dla takiego wyższego poziomu czytelniczek. Tam z tym pismem związani byli znakomici fotograficy, między innymi no, tuzy, można powiedzieć, polskiej fotografii, między innymi portretowej fotografii, to Krzysztof Gierałtowski, czy prekursor polskiej fotografii reportażowej, zmarły w tym roku, w lipcu tego roku, Tadeusz Rolke. Więc to też ich początki właśnie w takim modowym piśmie Ty i Ja. No właśnie, no ale jeśli mówimy o końcu lat, czy o przełomie lat 50. i 60., no to musimy przywołać te wielkie firmy modowe, polskie oczywiście firmy, no bo tu też pojawiają się bohaterki pani książki. My oczywiście nie będziemy opowiadać tych intryg, o których pani pisze, czy które zostały zawiązane w powieści, jak one się rozwiązują, bo po to jest książka, żeby o tym przeczytać, ale na kartach pani książki pojawiają się postaci historyczne. Jedną z takich głównych, by nie powiedzieć główną postacią, jest Jadwiga Grabowska, caryca, jak nazywają ją bohaterowie pani książki. No niewątpliwie na przełomie lat 50. i 60. no jedna z najważniejszych postaci polskiej mody. Polska Coco Chanel. Tak o niej mówiono. Jadwiga Grabowska to ta pierwsza ważna bohaterka pani książki.
Jeśli wspominałyśmy na początku, że jakąś tam specjalnością moją jest powieść biograficzna, to ja się śmieję, że to chyba jest powieść dwubiograficzna, bo dwie główne bohaterki, dwie ważne, istotne projektantki mody tamtych czasów są rzeczywiście postaciami historycznymi i tutaj ten rygor trzymania się ich życia, tego co zdarzało się naprawdę, obowiązywał mnie absolutnie. Jadwiga Grabowska, myślę, jest osobą może o punkt bardziej znaną jeszcze i pamiętaną niż druga. Helena Boleszacka, pewnie o niej też powiemy. Mm-hmm. Natomiast też rzeczywiście jest zapomniana. W pokoleniu młodych czytelniczek moich sądzę, że będzie to nazwisko nowe. A sądzę, że szkoda, więc z przyjemnością przypomniałam ją światu, bo miała taką misję i wydaje mi się, że udało jej się tę misję wypełnić, mianowicie ubrania Polek w tym szarym perelowskim świecie tak, żeby wcale nie wyglądały gorzej od Paryżanek czy od Włoszek, bo była to kobieta, która mimo, że świat był jaki był, mimo, że było tak bardzo trudno wyjechać za granicę, potrafiła bywać na pokazach właśnie w Paryżu, w Mediolanie, w Berlinie i wiedziała, że te impulsy, które kobiety chcą przyjąć w modzie i płyną właśnie z tamtych stron, z zachodu, a nie z Moskwy, czy z Leningradu ówczesnego, w których też zresztą na pokazach bywała. Dzięki temu, że te pokazy były, że nawet w świecie krajów socjalistycznych było coś takiego, co dysydenci nazywali przemysłem odzieżowym, tak? Coś, co dzisiaj brzmi zupełnie inaczej, ale wtedy to przemysł odzieżowy i trzeba było się pokazać na targach. Dzięki temu taki ktoś, kto znał się na tym, kto przecież wiedzę swoją o modzie, o obyczajach, o tym, co z czym nosić, czego nie wypada, co wypada, wyniósł z czasów przedwojennych, sanacyjnych, co trochę nie pasowało obowiązującej ideologii. Niemniej specjalistów za wiele nie było, tak? Więc ta Jadwiga Grabowska, która przed wojną już próbowała nawet założyć swój własny dom mody i marzyła o modowym czasopiśmie, a szlify zdobywała w Paryżu, znała zresztą to właśnie Coco Chanel, stała się takim skarbem trochę narodowym, więc na jej przeszłość zdecydowanie niepasującą do robotniczych biografii, bo ona przecież pochodziła z bardzo bogatej żydowskiej rodziny. Mieszkała, urodziła się w kamienicy przy Marszałkowskiej, która była własnością tej rodziny. W rodzinie byli również architekci, więc ona i jej siostra były wychowywane jak małe księżniczki. Wcale nie musiała pracować, ale chciała spróbować się właśnie w tym świecie mody. Niemniej, kiedy wiadomo, co się stało, kiedy przyszedł rok 1939, wojna i Holokaust i cała ruina Warszawy. Po powstaniu, kiedy ludzie po wyzwoleniu zaczęli do Warszawy wracać, na tych murach, na tych gruzach Jadwiga Grabowska stworzyła pierwszy modowy butik i nazwała go nomen omen Feniks. Mówię o tym dlatego, że dla mnie ta kobieta była takim feniksem właśnie. Cokolwiek się nie działo, ona powstawała, otrzepywała pióra z popiołów i działała od nowa. Od nowa w tej dziedzinie, na której się znała. A znała się na modzie. To jest tak jakby w pewnym momencie stanęła na ruinach nie tylko Warszawy czy miasta, ale też swojego życia. Tak? Wszystko trzeba było zacząć od nowa. Dzięki Bogu, że przeżyliśmy i teraz co robić? Ustrój jest inny, majątków nie ma, kamienice zabrane, więc co robić? Trzeba zadać sobie pytanie i to jest ważne chyba również dla nas, czytelniczek współczesnych. Trzeba zadać sobie pytanie, co wiem, co umiem, w jakiej dziedzinie, w jakich przestworzach mogę rozwinąć skrzydła. No i ona akurat znała języki, miała kontakty za granicą, znała się na modzie. Ona nie szyła, ona sama nie szyła. Ona też nie rysowała, to jest ciekawe. Każdy model, który umiała wymyśleć, bo to umiała, potrafiła świetnie dyktować modę, czerpać z wzorców zachodnich, ale też modyfikować je, kreować wszystko od nowa. Upinała te swoje modele i pomysły, materiały upinała na manekinach i rolą krawcowych było to odtworzyć. Wiedziała, czym jest styl. Ona nigdy nikomu nie pokazała się bez nakrycia na głowie, a tym nakryciem był niezmiennie turban. Czyli taka mała dama w kostiumie Chanel, zawsze w turbanie, na głowie zawsze z torebką dobraną do butów, ewentualnie do apaszki. To jest postać zewnętrzna głównej bohaterki Jadwigi Grabowskiej. Mała, ale caryca.
Tak, Jadwiga Grabowska rzeczywiście jest niezwykłą kobietą, była niezwykłą kobietą. No ale oczywiście z jednej strony wiedziała, co chciała, ale też umiała w tej rzeczywistości komunistycznej zgrabnie lawirować między dysydentami i jakoś udawało jej się prowadzić te domy modowe, bo myślę, że tutaj czas, żeby powiedzieć, że była współtwórczynią no, słynnej mody polskiej, że ona rządziła tą modą polską. Moda polska jako firma, prawda, dyktowała, jak ta moda w Polsce ma wyglądać, chociaż musimy przyznać, że nie była to, te ubiory, które lansowała Moda Polska, nie były tanie, no i też przez dłuższy czas właściwie nie były one dostępne dla przeciętnej Polki. Moda Polska powstaje w 1958 roku, no i można powiedzieć, jak to się udało w tym komunizującym socjalistycznej Polsce PRL-u, żeby coś takiego na wzór zachodnich domów mody powstało. No i właśnie, no to jest Jadwiga Grabowska.
Tak, jej też taka cecha, że kiedy nie wpuszczą cię drzwiami, to może oknem albo jeszcze inną stroną wrót. Kryje się za tym też pewna intryga, tak? Bo ona będąc koleżanką na targach w Lipsku, trochę tak namąciły po to, żeby zaproszenie do następnych targów, targów odzieżowych, tak, przemysłu odzieżowego, jak to wtedy mówiono, chodziło także o pokazy mody i pokazanie tego, co w tym świecie strojów się zmienia. Po prostu poszły do organizatorów i powiedziały, że Polska powinna być, że dlaczego nie ma, poprosiły o wystosowanie zaproszenia. Co organizatorzy uczynili i co akurat naszym władzom wcale nie przydało radości ani satysfakcji, tylko kłopotu. O tym piszę też dokładniej w książce, więc o tej intrydze można sobie przeczytać, z kim, jak to było, na czym polegało to drobne oszustwo. Natomiast no, fakt stał się faktem. Trzeba było nas reprezentować również na takich targach, najpierw socjalistycznych, ale potem również europejskich. Więc kto? No kto? W poszukiwaniu tej specjalistki, jak wspomniałam, no, pierwszą osobą, jaka przed oczami władz mogła stanąć, była właśnie Jadwiga Grabowska. Ona rzeczywiście po tym, jak, bo wspomniałam, że ten butik pierwszy prywatny Feniks zorganizowała i zaczęła tam już zawiązywać sobie trochę znajomości, bo możemy sobie wyobrazić, że po wojnie nie było nic, tak? Więc jeżeli jakieś panie chciały sobie zdobyć apaszkę, broszkę, torebkę, spódnicę uszyć, no to taki Feniks był objawieniem. A panie, żony czy nawet urzędniczki nowych władz, no nie miały doświadczenia, nie wiedziały, jak się czy w kuluarach, czy w świecie dyplomacji zachować. Jadwiga wiedziała, więc nie tylko potrafiła dobrać kapelusz do torebki, ale powiedzieć, jak się należy zachować, gdzie stać, kiedy podać rękę. Wtedy jeszcze pani chodziły raczej w nakryciach głowy i rękawiczkach, tak? Więc stała się takim w ogóle źródłem doradczym. W ten sposób zdobywa znajomości. W momencie, kiedy znów upadł jej świat, bo na skutek upaństwowienia wszystkich przedsiębiorstw Feniks nie mógł istnieć jako prywata dalej, to zdobyła właśnie stanowisko kierowniczki następnego domu mody, czyli Ewę. Ewę prowadziła parę lat, ale kiedy Ewę zlikwidowano, no to nastąpił właśnie problem tego, że jednak musi być jakaś instytucja, która zajmuje się się modą i strojami w Polsce. Niestety druga rzecz, z którą z przykrością władze musiały się pożegnać, to uniformizacja. Nie da się jednak ubrać wszystkich kobiet, wszystkich robotnic, wszystkich urzędniczek w jeden szary strój. No i tutaj z połączenia dwóch przedsiębiorstw, między innymi Ewy, powstała Moda Polska. Akurat nazwę Mody Polskiej wymyślił minister, tak? Więc tutaj tak było współdziałanie góry i dołu troszeczkę w myśl i dla nowej idei. A kierowniczką artystyczną, dyrektor artystyczną została właśnie Jadwiga Grabowska. I niepodzielnie przez tych ładnych parę lat, prawie 10, rządziła, zdobywając sobie właśnie miano tej carycy, szanelki, imperatorki.
Tutaj od razu możemy wyjaśnić jakby tytuł książki Jaskółki. Dlaczego Jaskółki? Mhm. A mówię dlaczego wyjaśnić? Dlatego, że już coraz więcej osób zupełnie nie pamięta tej firmy i słynnej firmy właśnie Moda Polska. Moda Polska nie przetrwała tej transformacji ustrojowej. W 1998 roku zakończyła swoją działalność, więc już to jest historia coraz bardziej odległa. No ale właśnie tutaj możemy też a propos wyjaśnić ten tytuł Jaskółki.
Tak, no bo powstał temat logo, tak, logotypu. Wtedy też znowu, inne czasy, troszeczkę zaczęły te nosy władców się marszczyć i krzywić, jakie tam znaki, po co znak, ale i tutaj kobiety bywałe w świecie mody za granicą potrafiły powiedzieć, jak tam będziemy jedyną firmą, która nie ma znaku firmowego. No i oczywiście uruchomcie w takim razie jakichś towarzyszy grafików, niech coś zaproponują, jak zaproponują, to zobaczymy. I powstał projekt grafika Trojtela, który zdobył serca wszystkich chyba i tych kobiet, które tworzyły Modę Polską i tych dysydentów, którzy decydowali o jej istnieniu, dalszym ciągu. Mianowicie tę jaskółkę. Jaskółkę z łebkiem w dół, w kolorze takim właśnie magenty. I to było o tyle bardzo taki ciekawe, bo jaskółka jaskółką, ale też to, że jaskółka jest symbolem nowin, tak? Czegoś nowego, więc bardzo pasuje do mody, czegoś ze świata, a jednocześnie jest takim polskim ptakiem, ciągle do nas powracającym. Jaskółka w locie budzi uśmiech. No i to wszystko tak bardzo ładnie pasowało, że rzeczywiście na wiele lat stała się emblematem takim kojarzonym z modą polską.
Jadwiga Grabowska to właśnie główna, czy jedna z głównych bohaterek pani książki, ale nie ona jedyna. Można powiedzieć, że jeszcze są co najmniej dwie bardzo ważne postaci, oczywiście historyczne, no i cała plejada też postaci ważnych, które ze światem mody się wiążą, czyli modelki. Jak żyły w tamtym czasie i jak to życie w tym domu mody i na tych pokazach było organizowane, o tym również pani pisze, ale chciałabym przywołać właśnie te postaci historyczne, które wydobywa pani niejako z cienia. Pani tutaj mówiła, że z pewnością powiemy o tej drugiej ważnej dla pani postaci, którą pani przypomina, którą pani wyciąga w ogóle, o Helenie Szackiej, która, można powiedzieć, przywędrowała do mody polskiej z konkurencyjnej firmy, jaką była Telimena. Powstała zresztą w podobnym czasie, co Moda Polska, tylko że w Łodzi. No i można powiedzieć, że Telimenie się udało, bo Telimena istnieje do dziś, choć zajmuje się zupełnie inną modą, niż zajmowała się w tych czasach PRL-u. No dobrze, ale ja bym, nim powiemy o Helenie Szackiej, bliskiej, jak zauważyłam, bardzo pani osobie, to chciałabym jeszcze przywołać jedną postać, która wydaje mi się bardzo ważna i która też jest ważna w kontekście mody polskiej. Myślę tu o Kai Mireckiej-Plos. Ona pojawia się, ona potem znika oczywiście z Polski, ale też wydaje mi się, że jest postacią, która w tej naszej historii, powojennej historii, jest mało doceniana. To ważna postać. Być może ci, którzy interesują się okresem II wojny światowej, ci, którzy interesują się słynną postacią polskiego kuriera Jana Karskiego, być może spotkali się z tym nazwiskiem, bo ona bardzo przyjaźniła się z Janem Karskim, szczególnie po śmierci jego żony, Poli Nireńskiej. No ale właśnie, Kaję Mirecką PLOS odnajdziemy, później PLOS Kaję Mirecką odnajdziemy właśnie w modzie polskiej, odnajdziemy również jako bliską chyba przyjaciółkę Jadwigi Grabowskiej.
No tak, bez Kai nie mogło się obyć w tej książce, chociaż przyznam, że zastanawiałam się, na ile jej biografia, przecież bardzo dramatyczna i w pewnym momencie, można powiedzieć, odizolowana, tak, od kraju i od historii mody polskiej, buduje tę fabułę mojej książki. Stwierdziłam jednak, że tak, bo po pierwsze szkoda, bo inna rzecz, że w ogóle historia Kai Mireckiej jest tematem na oddzielną książkę. Tutaj pojawia się jako jedna z trzech tych pomysłodawczyń, współtwórczyń właśnie mody polskiej, właśnie takiej firmy, która nas też będzie pokazywała na forum zagranicznym, nas Polki, ale też nas Polki tutaj ubierała, bo dlaczego miałybyśmy być gorzej ubrane mimo tego rynku niedoborów, tak, niż francuski czy Niemki. I ona była też takim, można powiedzieć, kimś w rodzaju dyrektora marketingu, dzisiaj chyba tak to nazwalibyśmy w całym przedsięwzięciu związanym z modą polską, bo o ile Jadwiga Grabowska zajmowała się kreacją modeli, kolorów, fasonów, o tyle Kaja Mirecka miała taki właśnie marketingowy zmysł i tworzyła te punkty w różnych miastach, sieć całą mody polskiej, również zajmowała się właśnie jej wizerunkiem i pewno też użyli byśmy dzisiaj słowa promocja. Natomiast no, zabłysła tak, jak taka gwiazda, która się wzniosła i spadła, ponieważ no, była nie po myśli władz i dość szybko została zresztą aresztowana, przesłuchiwana dzięki swoim kontaktom, zwolniona z więzienia, ale po raz drugi aresztowana. To był los ludzi, którzy byli związani w tej chwili w jakikolwiek sposób z Zachodem. A ona z Zachodu przyjechała i wcale się tego nie wstydziła i nie chciała tego ukrywać. Więc po rozmaitych zabiegach, zresztą i po rozwodzie z Mireckim, w związku z tym udało się pomóc jej, tak, bo to jakaś siatka ludzi dobrej woli pomagała, że owszem została uwolniona z więzienia, ale musiała wyjechać. To jest ten odcinek powojenny w Polsce, moim zdaniem bardzo smutny, no bo ktoś, kto chciał, kto umiał, potrafił, ona też przecież miała zmysł artystyczny, tutaj coś zrobić, stworzyć, musiał znaleźć sobie miejsce do tworzenia i dom i całe życie gdzie indziej, co zresztą się stało. Ona sobie doskonale poradziła, potem dopiero już w latach po transformacji pojawiła się znowu w Polsce, bo bodajże, o ile pamiętam, to z Jolantą Kwaśniewską również tutaj współpracowały, już jako bardzo starsza tak osoba. Niemniej wtedy, w tych czasach lat 60. tak się to wszystko potoczyło i akurat tutaj właśnie Jadwiga Grabowska była tą osobą, która chciała jej podać rękę, która chciała się z nią spotkać wtedy, kiedy się nikt z nią spotykać nie chciał i kiedy przy takich spotkaniach mogły na chwilę wrócić do przeżyć wojennych. I tu jest właśnie druga strona, druga karta przeszłości Kai Mireckiej. No, ogromnie dramatyczna, związana z obozem koncentracyjnym, ale nie tylko. Tu właśnie może nie spoilerujmy za nadto. Ja bardzo Państwa zachęcam do przeczytania tej historii, bo ona stawia też takie pytania natury moralnej. Pokazuje, że bohaterki, zresztą Jadwiga Grabowska też, nie są jednoznaczne. To nie są anioły, które spotykamy, albo diablice. Życie i historia stawia bardzo często takie pytania lub ludzi przed takimi sytuacjami, wyborami, które mogą być dyskusyjne. Dyskusyjne to nie znaczy moim zdaniem poddające się ocenie, dlatego że łatwo jest nam oceniać, kiedy siedzimy w wygodnym fotelu, przykryte kocykiem ze smaczną kawą i czytamy książkę. Być może, że takie oceny i decyzje zupełnie uległyby zmianom, gdybyśmy musiały je podejmować po tygodniu głodu, gdzieś daleko, przepracowane, nie wiem, uciekające przed przemocą. Więc tutaj takim właśnie, taką postacią, przez to mnie zresztą bardzo zaciekawiła, bo ona sama napisała książki, także bardzo poczytne. Kaja Mirecka wydała mi się postacią, bez której nie można opowiadać o modzie polskiej. Chociaż to krótkie było tam, to był mały epizod jej działalności, tak? Kilkuletni.
Ale to jest ważna postać w pani książce i ona myślę, że spełnia też bardzo ważną rolę. To, że pani ją wyciągnęła i to, że pani przywołała jej biografię, jak i w jaki sposób i dlaczego jest ważna, no to oczywiście o tym można w książce przeczytać. To rzeczywiście fascynująca postać. Pochodziła z takiej biednej rodziny śląskiej o polsko-niemiecko-węgiersko-żydowskich korzeniach, więc też ten wielonarodowościowy wątek w jej biografii jest bardzo istotny. No i wreszcie ta postać, która jak mówię jest chyba, wydaje mi się, szczególnie pani bliska, to jest projektantka, która urodziła się w Białymstoku, bo ten Białystok, jak się okazuje, jest bardzo również pani bliski. On na kartach książki pojawia się bardzo często i spełnia można powiedzieć, kluczową też rolę. No i oczywiście z miejscem urodzenia Heleny Szackiej, no po mężu Szackiej. No więc przywołajmy tę projektantkę. Zaczynała w Telimenie, ściągnęła ją Grabowska. No chyba nie wiem, czy mogę spoilerować, że ją w końcu wyrzuciła, no ale to będzie tylko
troszkę
jeden.
Troszkę
jeden taki moment.
Troszkę trzeba, nie da się opowiedzieć o książce, nie mówiąc o książce. Więc tak, no tu kilka istotnych spraw oczywiście wiąże się z tą postacią. Po pierwsze tak. Zapomniana, myślę, że nieznana projektantka mody, która była przede wszystkim artystką i malarką. Ona w tym się znajdowała i chyba utożsamiała. Gdyby ją zapytać, to powiedziałaby najpierw, że jest malarką, potem projektantką mody. Tak zresztą pisała. Ale w rozwoju tej mody polskiej odegrała niemałą rolę i gdyby została w kraju, bo tutaj też taka mała furtka w przyszłość, musiała w pewnym momencie wyjechać, ale gdyby została, to ja spotkałam się niejednokrotnie z opinią, że byłaby jedną z tych właśnie głównych projektantek, o których się potem mówiło i z którymi w tej chwili kojarzymy rozwój tej mody polskiej. W sensie w ogóle mody, nie instytucji, którą zarządzała Grabowska. No bo Grabowska tak, ale Grażyna Haze czy Barbara Hof, czy Antkowiak, to są nazwiska, które przypuszczam w tej chwili są ludziom znane. Bole Szacka nie. I szkoda. Rzeczywiście, no można powiedzieć, wiąże nas, łączy nas Białystok, bo ja też jestem z Podlasia i teraz mieszkam tutaj. I z niesamowitym zaciekawieniem i radością zobaczyłam, że projektantka, która budowała Telimenę, a Telimena rzeczywiście jest znana, ona przetrwała, tak? Bardziej mundurowe w tej chwili tworzy, bo zdaje się, że kostiumy dla stewardes. Więc tak.
Ale szyje też togi dla sędziów.
Tak? I chyba jeszcze jakieś militarne, tak, tak. Inne mundury. No ale zawsze jest to też dziedzina mody. Musimy to przyznać. I że ona pochodziła z Białegostoku, chociaż tutaj akurat ten białostocki czas w jej życiu nie jest taki długi. Białostoczanie tam na pewno miejsca, z którymi była związana, typu ulica Jurowiecka, tak znają, wiedzą gdzie były te domy. Ona się tutaj urodziła, ona się tutaj wychowała, ona tutaj przeżyła dramat, traumę, bo była córką Niemca i Żydówki, więc można sobie wyobrazić, jaka sytuacja podczas II wojny światowej. Dodajmy Niemca bardzo ciekawego, spolszczonego, który pomagał Polakom, który pomagał Żydom, więc takiego można powiedzieć bohatera też. I przeżyła tutaj traumę, bo siostra jej jednak została zastrzelona, nie uniknęła tak tragicznego losu żydowskiej dziewczyny. Helena Boleszacka natomiast została aresztowana i przeżyła taki epizod wywiezienia do obozu koncentracyjnego, który odbił się na dalszym jej życiu, myślę, że na twórczości też, o czym właśnie więcej rozlegle piszę w książce. Zapraszam do tego wątku. Niemniej potem po wojnie ona wraca do Łodzi, gdzie są jej rodzice i tu zaczyna się walka o nowe życie i między innymi po rozmaitych studiach, perypetiach trafia właśnie do Telimeny. Telimena to jedno, bo sztuka i wydaje mi się, że sztuka, ale też ta sztuka użytkowa, czyli właśnie projektowanie mody, stało się dla Heleny Boleszackiej takim jednym z lekarstw, z eliksirów, które z odmętów tych strasznych przeżyć i dramatów ją wyciągnęło. Ale drugą siłą, w którą ona wierzyła i która niewątpliwie jest także mocarna, to jest miłość. Helena była kochliwa i akurat tak się stało, że do Warszawy, a zatem i do mody polskiej, do Grabowskiej, przyjechała za trzecim mężem. I tu jest też moim zdaniem ciekawa rzecz, mianowicie napięcie, które buduje się pomiędzy tymi głównymi dwoma bohaterkami, które obie są świetne, jeśli chodzi o projektowanie mody, ale są inne. I różni je całkiem niemała różnica wieku, bo chyba ze 20 lat. Natomiast o ile Grabowska reprezentuje sobą tę przeszłą elegancję, ten styl, który, w myśl którego dama się nie poci, dama się nie śpieszy, dama nie ma, nie wiem, za krótkiej spódnicy albo różnych kolorów na sobie, o tyle właśnie Helena zaczęła poszukiwać nowych połączeń, nowych linii. Bardzo chciała, miała taki pomysł, żeby wprowadzić sztukę taką, no, między innymi te sukienki w kwadraty Mondriana są jej dziełem, do codzienności, do sztuki użytkowej. No i to tej carycy się jednak już nie spodobało. Myślę, że nawet jeśli podświadomie czy gdzieś tam w ukryciu duszy doceniała te projekty, to nie chciała takiej silnej osobowości obok siebie. I dlatego tutaj na przestrzeni zawodowej zaczęły się dziać różne, bo jak jest napięcie, no to są i wystrzały, i spięcia, tak? Zaczęły się dziać różne ciekawe rzeczy, które pokazują raz. Mówią trochę o ludzkiej psychice, a po drugie mówią o tym świecie, tak? O tym świecie mody, który chyba jest wyjątkowo nastawiony na indywidualności. Jednak ucieka od tego wyrównania, od tej urawniłowki, tylko właśnie ci projektanci, czy nawet i modelki, modele zawsze chcieliby pokazywać swoją osobność. No i ten dialog, czasem pojedynek, czasem podanie ręki między tymi paniami, wiele chyba o tym mówią.
Bo to starcie tych dwóch silnych osobowości, jaką była Jadwiga Grabowska, jaką była Helena Szacka, jest też ważną osią w tej książce, na której buduje pani te intrygi, z którymi mamy do czynienia. Ale ta książka jest oczywiście o modzie, przywołuje ten czas wojny, bo te doświadczenia, traumatyczne doświadczenia z czasu wojny, one co pewien czas się odzywają. Ale też pokazuje ten czas lat 60., ten czas siermiężności, czasów gomułkowskich, tej naszej małej stabilizacji, ale z takim oddechem służb specjalnych także na plecach. No jest też to opowieść, ta książka o wielkim świecie, widzianym oczywiście z perspektywy PRL-u, o tym kontraście rodzimego tamtego świata z tamtym zachodnim światem, ale też jest to książka o odpowiedzialności, o miłości, o realizowaniu własnej pasji, bo my przywołałyśmy tutaj w rozmowie te postaci historyczne, projektantek mody, ale przecież na kartach książki pojawiają się cała plejada tych postaci, nie mniej według mnie ważnych, tych dziewczyn, które wiązały swoją karierę, swoją przyszłość, które chciały budować swoją przyszłość, będąc modelkami, no w takim świecie, który wyraźnie odcinał się w tamtym czasie od świata tej Polski, tej siermiężnej, gomułkowskiej Polski. I to też jest ważne, bo ta pani książka jest nie tylko o tych wspaniałych postaciach, o tych silnych osobowościach kobiecych, ale też o tych modelkach, o tych kobietach, które mają różne problemy.
No tak, te modelki to w ogóle, dzisiaj nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale wtedy to były takie celebrytki, te najbardziej popularne dziewczyny, które chodziły na pokazach mody po wybiegu tak zwanym. One oczywiście nie były tak znane jak w tej chwili, kiedy, nie wiem, są profile na Instagramie i te kobiety mają ogromne ilości oglądających osób, ale na przykład w środowisku warszawskim były znane doskonale. Kiedy szły ulicą, to ludzie się za nimi oglądali, kelnerzy mówili, nasze lalki przyszły, podajcie im tam za darmo szampana, więc to były dziewczyny, które rzeczywiście zresztą, żeby stworzyć te historie kilku przynajmniej modelek, które pojawiają się w mojej książce, ja przewertowałam sporo biografii modelek prawdziwych. I rzeczywiście tak było, tak, żeby pokazać, jak to było, jak te dziewczyny dostawały się, czy do mody polskiej, czy w ogóle do świata mody. Bywało, że uciekały z domu, bywało, że miały gdzieś tam w historii swojej rodzinnej przemoc i pochodzenie z takich bardzo, powiedzmy sobie, trudnych rodzin, nawet wręcz patologicznych. Jak Grabowska potrafiła czynić z nich damy, chociaż ona, wybierając modelki, życzyła sobie, żeby to były dziewczyny z dobrych domów, żeby znały języki, żeby były inteligentne, bo nie tylko o to chodzi, żeby być wieszakiem na ubranie. No a kiedy spotykała osobę, która miała wszystkie te cechy lub potencjał, ale niestety nie miała pochodzenia, jakie odpowiadało Grabowskiej, no to po kilku chwilach zastanowienia się mówię, no dobrze, no to historię rodzinną to my tobie dziecko dorobimy. Także to naprawdę były bardzo ciekawe sprawy, ich marzenia. Przecież część tych modelek marzyła, żeby zostać na zachodzie i część została. Ich marzenia o zupełnie innym z kolei rodzaju biografii, czyli o zdobyciu męża z nazwiskiem i majątkiem. I takie historie też były. Były też historie tragiczne, kiedy dziewczyny te dotykał nauk, czy właśnie nawet czy samobójstwa, także zdarzały się w tym środowisku, nie tylko w tym oczywiście, ale trafiłam na różne takie zakręty i akcji i historii i starałam się je wykorzystać, a ponieważ rozmawiamy tutaj już o bardzo wielu osobach, o bardzo trudnych przypadkach, dlatego do tego akurat, do przedstawienia tego świata lepsze były postacie, konstrukcje postaci fikcyjnych, oparte o rzeczywiste wypadki.
No bo oczywiście pewne wątki z życiorysów tych modelek możemy odnaleźć w życiorysach tych autentycznych modelek, chociażby jeśli chodzi o nałogi Teresy Tuszyńskiej, słynnej, bodaj chyba najsłynniejszej modelki mody polskiej. No ale o tym Państwo wszystkim też mogą właśnie w książce przeczytać. Jaskółki, powieść o kobietach mody w PRL-u. Znakomicie się czytam. No i warto zanurzyć się w tamten świat, by zobaczyć, jak ta moda w tym siermiężnym PRL-u wyglądała, mimo że wcale nie tak źle, jak nam się to wydaje. Katarzyna Droga, autorka książki, była dziś naszym gościem. Dziękuję pięknie Pani za rozmowę.
Ja dziękuję i serdecznie zapraszam do lektury i do tego świata.
Program prowadziła Jolanta Drużyńska. Do usłyszenia.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.